Autorem książki Wieża Komunistów jest Witold Gadowski. Pochodzi z gór, urodził się w Tatrach i pewnie dlatego nie uznaje dyplomacji. Jak pisze o sobie, walę prosto z mostu i robię tak już od kilkudziesięciu lat.
Ja jestem kiepski w wymyślaniu fikcji. Są autorzy i pisarze, którzy świetnie tworzą nowe światy, fikcje. No, Tolkien to jest taki niedościgniony wzór stworzenia świata. Zwykle, kiedy pisałem tysiące reportaży bądź artykułów, to opierałem się na faktach i tylko faktach. A teraz napisałem powieść, ponieważ możni tego świata wyrzucili mnie już z wszelkich możliwych mediów. Powiedzieli mi tak, że teraz to już cię nie ma i nic nie powiesz już z tego, co chcesz mówić. A ja sobie pomyślałem, no to dobrze, to ja sobie znajdę ujście gdzie indziej i zrobię wam na złość, zrobię wam psikusa i będę opowiadał ludziom i tak o tym, co wiem, korzystając z zupełnie innej formy. I tak powstał pomysł, a potem realizacja powieści Wieża Komunistów. Takim czynnikiem, który wywołał we mnie ten projekt, była pewna wizyta w Düsseldorfie. Byłem w Düsseldorfie, odwiedziłem Józefa Tkaczyka, sędziwego już wówczas, ponad 80-letniego niemieckiego inżyniera finansowego, który przez cały dzień opowiadał mi o kulisach Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Józef Tkaczyk, zaniepokojony tym, że Grzegorz Rzemek, wówczas szef FOZ-u za granicą, polecał mu przelewanie po 50 milionów dolarów i większych kwot, pisząc to wszystko na serwetkach w knajpach. Józef Tkaczyk zarządzał pieniędzmi fozowskimi jako jeden z kilku maklerów, ponieważ wówczas oficerowie drugiego zarządu Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, którzy rządzili FOZ-em tak naprawdę, nie mieli już takiej biegłości w poruszaniu się na rynkach finansowych Europy i świata, jaką mieli chociażby tacy ludzie jak Tkaczyk. W pewnym momencie Tkaczyk już był tak zaniepokojony, że zaczął alarmować wszystkie polskie instytucje kontrolne i tak zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ciągłego w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego trafiło też do NIK-u. Walerian Pańko zarządził kontrolę. Kontrolę przeprowadzał pan Falcman, no i wtedy już opinia publiczna dowiedziała się o tym, że funkcjonowało i funkcjonuje, wówczas funkcjonowało coś takiego jak Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, który według Józefa Tkaczyka sprzeniewierzył ponad 2 miliardy dolarów z polskiego budżetu. Zrozumiałem, że ja nigdy nie napiszę reportażu na ten temat, bo będzie to tak zawikłana historia, historia wymagająca tak wielu sprawdzeń reporterskich i dowodów, dokumentów, że ja sam po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Co więcej, nigdy nie wyjdę z sądu i z więzień, ponieważ wszyscy ci święci FOZ-u naturalnie poczują się dotknięci i będą mnie skarżyć o zniesławienie. A każda moja pomyłka, każdy źle postawiony przecinek będzie dla sądu rozgrzanego w różnych miastach tylko powodem do skazywania mnie na kolejne wyroki. Więc pomyślałem sobie, że jeżeli napiszę reportaż o FOZ-ie, to tak to się skończy, że zamiast z państwem, to będę spotykał się z prokuratorami i sędziami.
Ogorzelski w milczeniu nalał sobie koniaku do szklanki i wychylił ją bez poruszenia grytyki. Major z ciekawością spoglądał na taki sposób picie. Bez przełykania prosto w gardło. Stara frontowa szkoła. Pomyślał z podziwem. Dobra, zaczynamy, majorze. Głos generała był łagodny i spokojny. Jeszcze raz opiszesz mi swój pomysł kupowania naszego długu za granicą. Ale dokładnie. I tak, żebyś niczego nie pominął. Szczególnie chodzi mi o sposób przesyłania pieniędzy za granicę. A potem przekazywania tej forsy na kupowanie polskich długów. Musisz opisać te wszystkie banki, o których mówiłeś i generał przerwał i nad czym się zastanowił. I zostaniesz, Grzegorzu, dyrektorem banku. Zakończył ponownie, wwiercając swoje spojrzenie w rozszerzone z zaskoczenia źrenice Okrzemka. I ja? Okrzemek był przerażony. Zostaniesz dyrektorem banku handlowego w Luksemburgu. To ten ruski bank, o którym mówiłem. Major zdążył już ochłonąć z pierwszego szoku. Tak, tak, ten sam. Dotychczas puszczaliśmy przez niego pieniądze dla naszych biznesmenów na zachodzie. Aby kradli technologię i pomagali nam obchodzić embargo co comu. A teraz tam będzie nasza baza dla operacji. No, to jak ją, Grzesiu, nazwiemy? Generał rozlał kolejną porcję gruzińskiego koniaku i podsunął Okrzemkowi jego przydział. Trzecia Rzeczpospolita, obywatelu generale, ryknął Okrzemek, wychyliwszy koniak do dna. Co jakoś tak podejrzanie to brzmi. Ogorzelski skrzywił się, jakby trunek trafił nie tam, gdzie miał wylądować. Panie generale, była druga Rzeczpospolita, sanacyjna, to my możemy zrobić trzecią Rzeczpospolitą, też wojskową, ale naszą, uśmiechnął się Okrzemek. Może ty masz rację. Generał zawiesił głos. Nasza, mówisz. Podparł twarz kułakiem. Wiesz, ty masz intuicję, racja. Bo w końcu czyja ma być? Nasza ma być. Żołnierzy. Patriotów. Koniak zaczął działać i głos dowódcy stawał się coraz bardziej miękki. Jutro pakujesz się, jedziesz do Luksemburga. Zaczynamy projekt Trzecia Rzeczpospolita, panie prezesie. Ogorzelski kordialnie poklepał Okrzemka po dłoni. Wypili resztę koniaku i generał wręczył Okrzemkowi dwie pękate teczki. Zawierały najtajniejsze opisy lokat zagranicznych, które w rzeczywistości były zarządzane przez wywiad wojskowy. Na jutro napiszesz mi tajny raport o szczegółach naszego pomysłu. Ogorzelski specjalnie mocno wyartykułował słowo naszego. Na jutro napiszesz mi tajny raport o szczegółach naszego pomysłu. Ogorzelski specjalnie mocno wyartykułował słowo naszego. Wieczorem, siedząc w ciemnej gierkowskiej kuchni, Okrzemek wyjął czerwony flamaster i równym, starannym pismem wykaligrafował na teczkach, które wręczył mu szef, ten sam napis. Trzecia Rzeczpospolita. Fundusz Budowy Gospodarki.
Czytał Radosław Elis.